Gdyby ktoś pewnego dnia spytał, jaki jest najtrudniejszy zawód, z pewnością nie wszystkie odpowiedzi by się pokryły. Nazywam się Robert Wolski. Jako były nurek Państwowej Straży Pożarnej z ponad 10-letnim stażem, z chęcią wziąłbym udział w takiej dyskusji. Myślę, że łatwo się domyślić, jakie aspekty tej pracy przemawiałyby za tym, aby zakwalifikować ją do grona najcięższych. Ponad 90% czynności wykonywanych pod wodą dotyczy tutaj akcji poszukiwawczych. Tak, w zdecydowanej większości są one poszukiwawcze, a nie ratownicze. Przyjmuje się, że czas 120 minut od momentu zgłoszenia stanowi granicę pomiędzy ratowaniem zaginionego pod taflą wody człowieka, a poszukiwaniem ciała na dnie. Moja ostatnia w życiu akcja poszukiwawcza sprawiła, że postanowiłem definitywnie nigdy więcej się nie zanurzać. Mimo, że od tego czasu minął rok, to trauma, jaka mi towarzyszy, wciąż nie pozwala zasypiać po nocach. A uwierzcie, specyfika tego zawodu sprawiła, że mało rzeczy byłoby w stanie złamać moją psychikę. Wrażliwych chłopców robota ta szybko weryfikowała. Nie zdradzam lokalizacji opisywanych przeze mnie zdarzeń. Znaleźliby się na pewno żądni przygód hojracy, którzy chcieliby zweryfikować moje słowa, a nie zamierzam mieć na sumieniu ludzkiego życia. Wszystko zaczęło się dokładnie rok temu, kiedy dostaliśmy wezwanie o zaginięciu Piotra Nalborskiego, 26-letniego mężczyzny, który nie wrócił z wieczornego spaceru nad zalewem, który na potrzeby tej historii nazwę Zalewem Srebrzystym, ze względu na połyskujące naokoło kamieniste brzegi tej właśnie barwy. Znajdował się on w centrum niewielkiego lasku rosnącego na skraju naszego miasteczka. Zgłoszenie na miejską komendę policji zostało nadane przez zaniepokojonego współlokatora, który prawdopodobnie po dość mocno zakrapianej domówce zdał sobie sprawę, że brakuje w mieszkaniu jego kolegi. Zgodnie z relacją, Piotr bezpośrednio przed imprezą poinformował go, że idzie się przejść do wspomnianego przeze mnie lasu. Zmysły węchowe psów tropiących jednoznacznie wskazały, że zaginiony mężczyzna dotarł do kamienistego brzegu Zalewu Srebrzystego. Tam ślad się urywał. Wniosek wydawał się być więc jednoznaczny. Przysłowiową pałeczkę przekazano nam. Był to dość typowy przypadek. Młodych mężczyzn statystycznie najczęściej wyławialiśmy w czasie mojej 10-letniej kariery. Odrobina brawury, promile we krwi, popisy. Tak zazwyczaj prezentował się wstępny scenariusz tragicznego końca praktycznie każdego z nich. Oczywiście nie chcę teraz rzucać niepotrzebnymi sloganami typu ta dzisiejsza młodzież. Samemu za młodu robiło się durne rzeczy, zapewniające przyjemny zastrzyk adrenaliny. Błędne decyzje często prowadziły do katastrofalnych skutków, których pierwszymi świadkami byliśmy właśnie my, nurkowie PSP. Każde przedwcześnie utracone życie należy nazywać tragedią. Lecz zdecydowanie najgorzej wspominam interwencje związane z utonięciem dziecka. Widok wydzierającej się w niebogłosy matki, tuż po wynurzeniu się z ciałem jej 7-letniej córeczki, mam do tej pory przed oczami. Nie sądziłem, że w przyszłości stanie się coś, co wywoła we mnie większą traumę. Tego feralnego dnia dowódca jednostki wyznaczył do akcji poszukiwawczej mnie i o niemal 10 lat młodszego Jakuba Przybyszewskiego, pieszczotliwie nazywanego przez wszystkich Kubusiem. Była to dla niego dopiero druga podwodna akcja, więc łatwo było się domyślić, kto będzie pełnił rolę nurka asekuracyjnego, a kto zejdzie bezpośrednio na samo dno. Na łodzi ratunkowej ruszyliśmy we trójkę. Znajdował się na niej też aspirant Ryszard Wojtuń, posiadający najdłuższy staż spośród wszystkich nurkujących w naszej jednostce. Po kilkunastu latach służby doczekał się dość komfortowej roli w poszukiwaniach. Z Ryśkiem każdy z nas połączony był specjalnym urządzeniem, zamontowanym przy masce, które umożliwiało nam komunikację. Jej rola nie ograniczała się jedynie do wysłuchania poleceń kierującego. Możliwość usłyszenia ludzkiego głosu, będąc samemu zanurzonym w ciemnej głębinie, redukowała ryzyko paniki i nadmiernego stresu, który i tak, rzecz jasna, był nieodzownym elementem naszej specyficznej pracy. Cóż, nurkując niekiedy na głębokości większej niż wysokość przeciętnej kamienicy w zbiornikach tak mętnych, że ciężko niekiedy dostrzec wysuniętą przed siebie dłoń i wiedząc, w jakim celu się to zrobiło, w człowieku może odezwać się lęk pierwotny. Przeczesując zamulone dno, potrzebna jest dokładna weryfikacja każdego napotkanego obiektu, który zazwyczaj najpierw wyczujemy, a później ujrzymy. Często są to puszki po piwie, butelki czy metalowe rury. Uwierzcie mi jednak, że wyobraźnia w takich momentach uwielbia nad wyraz interpretować każdy palpacyjnie wyczuty kształt. Prędzej czy później i tak dane jest nam znaleźć to, po co tutaj się przybyło. Mało który nurek to otwarcie przyznaje, ale w rzeczywistości modlimy się, aby nie trafić akurat na twarz. Tłumaczyć tego chyba nie muszę. Nasza jednostka dysponowała sonogramem, który znacznie ułatwiał lokalizowanie obiektów spoczywających na dnie jezior i rzek. Przemieszczając się powoli po zalewie srebrzystym, Rysiek co jakiś czas informował nas o wykryciu podejrzanego kształtu. Z racji tego, że póki co nie doczekaliśmy się jeszcze posiadania robotów podwodnych, to każdy taki sygnał musiał być własnoręcznie zbadany przez wyznaczonego nurka. Kubuś miał za zadanie zabezpieczać mnie kabloliną, która spuszczona została na samo dno zbiornika. Upewniłem się, że połączenie komunikacyjne z Ryśkiem działa bez szwanku i wyposażony w pełny sprzęt, mogłem zejść w końcu pod wodę w kierunku wyznaczonego przez sonogram obiektu. Uczucie chłodu i pogorszenie pola widzenia zdawały się wprost proporcjonalnie zwiększać wraz z kolejnymi pokonywanymi metrami w dół. Poczułem w końcu miękki dotyk zamulonej powierzchni. To jest właśnie ten moment, w którym dużo świeżaków traci pewność siebie. Tragiczne warunki widoczności oraz świadomość, że gdzieś w pobliżu zagrzebane są degustowane przez mniejsze podwodne organizmy zwłoki, jest solidnym zderzeniem się z rzeczywistością każdego, kto uważa, że jest stworzony do tej roboty tylko dlatego, że bez problemu radził sobie z rekreacyjnym nurkowaniem w lazurowych wodach oceanów. Większość takich delikwentów nie jest w stanie ukończyć kursu wstępnego.
Jeszcze parę metrów przed siebie, Robert.
Słyszałem w słuchawce Ryśka. Chodzenie na czworaka i babranie się w mule zaowocowało odnalezieniem blaszanej puszki po konserwie oraz dwóch plastikowych butelek. Możecie się śmiać, ale każdy z tych przedmiotów wziąłem początkowo za element ludzkiego ciała. Widoczność była na tyle tragiczna, że zmysł dotyku miał duże pole do popisu w myleniu ośrodka wzrokowego. Rysiek jednak udowadniał, że można na niego liczyć w takich momentach.
Nie, Robert, nie tutaj. Leć dalej przed siebie. Jak sądzisz, Kubuś? Pierwsza będzie noga, ręka czy buźka?
Tak. Nie zdążyłem wspomnieć, że Rysiek lubił dodawać zawsze od siebie cząstkę swojego czarnego humoru. Mnie, będącego tam na dole, jakoś to nie bawiło. W końcu nadszedł moment na weryfikację tożsamości obiektu uchwyconego przez sonogram. Dosłownie w jednym momencie, gdy dostałem sygnał na słuchawce, że dotarłem do docelowego punktu, strumień mojej latarki dostrzegł coś wystającego z dna. Przybliżyłem się, uważnie przesuwając do przodu źródło jedynego tutaj światła. Nie miałem już wątpliwości. Ludzka noga. Wystający z mułu kształt okazał się być butem zwróconym przodem do góry. Cóż, szybko poszło. Tak wówczas pomyślałem. Zazwyczaj elementy uchwycone przez Ryśka okazują się być fałszywym tropem. Dziś wyjątkowo się poszczęściło i dzięki szybkiemu odnalezieniu zaginionego mężczyzny mogłem przejść do dalszej procedury. Podpłynąłem kilka metrów przed siebie, aby ujrzeć w całości spoczywającego na dnie nieboszczyka. Leżał sztywno na plecach, twarzą skierowaną ku górze. Zdziwiła mnie jedna rzecz. Zwłoki zdawały się być w zbyt zaawansowanym stanie rozkładu, zważywszy na to, że zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny dotarło na komendę niecałe 2 dni temu. Temperatura dna zbiornika, mimo letniej pory, nie była na tyle wysoka, aby móc tak znacząco przyspieszyć procesy gnilne. Odkryte elementy ciała, takie jak twarz czy dłonie, charakteryzowały się bladym kolorem, opuchlizną oraz znaczną ilością oddzielonego naskórka. Musiałem teraz dać znać Ryśkowi o swoim znalezisku. Wyciągnąłem z ekwipunku linę z obwiązaną boją, używaną do oznaczenia lokalizacji obiektu. Przy przywiązaniu do zwłok była ona swobodnie wypierana na powierzchnię, pełniąc funkcję znacznika dla pozostałych członków akcji poszukiwawczej. Ze względu na stopień rozkładu zwłok, od razu uznałem, że niezbędne do ich wydobycia będą specjalne nosze. Dawały one większą gwarancję tego, że ciało w czasie wydobywania dosłownie się nie rozpadnie. Delikatnym ruchem uniosłem lewe ramię nieboszczyka, utwierdzając się w przekonaniu, że całkiem stabilnie trzyma się tułowia. Przy wiązaniu pętli nieco mocniej szarpnąłem ciałem mężczyzny, przez co podniosło się ono z mulastego dna ku górze. W totalnej niemal ciemnicy brudnego zalewu, nieruchomy wzrok rozświetlonej przez moją latarkę rozkładającej się twarzy zdawał się być wlepiony wprost na mnie. Długo mi nie zajęło zastanawianie się nad tym, że zwłoki zaskakująco energicznie się spionizowały, gdyż poczułem mocny uchwyt na mojej ręce. Z niedowierzaniem skierowałem swój wzrok na dłoń, będąc pewnym, że zahaczyła ona o gałęzie jakiegoś zagrzebanego konara. Zamiast tego dostrzegłem, że jest ona trzymana przez bladą, złuszczoną rękę. Dezorientacja skumulowała się w pełnej krasie w moim ciele, gdy topielec mocnym szarpnięciem przysunął mnie jeszcze bardziej do siebie. Nasze spojrzenia się skrzyżowały. Twarz tego czegoś, mimo znaków życia jej posiadacza, Niczym manekin zdawała się nie mieć jakiegokolwiek wyrazu. Nigdy wcześniej nie poczułem, jak to jest dostać natychmiastowej gęsiej skórki, pokrywającej całe ciało. Moja świadomość wciąż walczyła, starając się wmówić, że to, co się dzieje, nie ma prawa być realne. W końcu mimowolnie zacząłem wyrywać się z uścisku. Racjonalizm odszedł na dalszy plan. Pragnąłem za wszelką cenę uciec od tego cholerstwa, które nie zamierzało mnie tak łatwo puścić, nieustannie wgapiając się wprost na mnie tą paskudną mordą, która pośród tej podwodnej ciemności była jedynym, wyraźnie widocznym kształtem. Gdy w końcu udało mi się wyswobodzić, używając niemalże całkowity zapas sił, resztkami energii czym prędzej zacząłem płynąć ku górze, pomagając sobie przy tym zanurzoną kabloliną.
Robert? Robert, co tam się dzieje? Czemu tak szarpiesz tą pieprzoną liną?
Słowa Ryśka w słuchawce w żaden sposób nie mogły dotrzeć teraz do mojej świadomości. Przez nałożoną maskę nie byłem w stanie wykrzyczeć do niego żadnego wyraźnego słowa. A gdybym tylko mógł, to darłbym ryja, by obaj ciągnęli mnie z całej siły do góry. Poczułem, czym tak naprawdę jest atak paniki. Nie starczyło mi nawet odwagi na to, aby spojrzeć w dół, w celu upewnienia się, czy to coś czasem za mną nie płynie. Przed oczami miałem nieustannie widok tej bladej, rozkładającej się twarzy bez wyrazu.
Dobra, Kuba, wyciągaj go, cholera jasna.
Wynurzenie się w pierwszej chwili było dla mnie niczym wybudzenie z najgorszego do wyobrażenia koszmaru. Ściągnąłem natychmiast maskę i ledwo łapiąc oddech, podpłynąłem do łodzi, na której czekające na mnie Rysiek z Kubusiem posyłali mi zdezorientowane spojrzenia.
Robert, co jest do cholery?
Nie zamierzałem odpowiadać na jakiekolwiek pytania kierownika, dopóki nie znalazłem się na stałym gruncie. Po wdrapaniu się na nią jeszcze długo leżałem na plecach, nie mogąc ustabilizować stanu emocjonalnego.
Robert, powiedz coś.
Problem polegał na tym, że nie byłem w stanie wykrztusić z siebie żadnego sensownego słowa. Rysiek, niczym psycholog od siedmiu boleści, stwierdził, że doznałem podwodnego ataku paniki i upewniwszy się, że jestem w stanie samodzielnie oddychać, nakazał szybko Kubusiowi przejąć rolę nurka roboczego. Mi zaś zamówił karetkę, gdyż ponoć zacząłem majaczyć i nerwowo się trząść, co zapewne nie pozwoliło mi skutecznie odwieść Ryśka od pomysłu wysyłania Kubusia na dno. W tym czasie okazało się, że na sonogramie domniemany obiekt zniknął. Mimo wszystko Kubuś zszedł pod wodę, nie zastając tam nikogo. Ostatecznie przeczesali cały zalew srebrzysty, nie znajdując żadnego ciała. Rodzina i psychiatra nie byli w stanie uwierzyć w moją historię. Przeszedłem szereg badań biochemicznych, sprawdzających obecność w moim organizmie substancji, mogących mieć wpływ na percepcję. Ostatecznie zdiagnozowano u mnie halucynacje na podłożu nagłych zaburzeń lękowych, co jeszcze mocniej utwierdziło mnie w przekonaniu, że dalsze ciągnięcie tematu nie ma sensu. Zamknąłem się w sobie, wykorzystując praktycznie całkowity limit mojego L4. Nigdzie nie wychodziłem, z nikim nie rozmawiałem. Telefonów od rodziny również nie odbierałem. przez co pewnie oni sami stwierdzili, że faktycznie zwariowałem. Po powrocie ze zwolnienia sprawę postawiłem jasno. Nigdy więcej wchodzenia pod wodę. Moje miejsce zajął Kubuś, więc przynajmniej przyczyniłem się do szybszego rozwoju zawodowego młokosa. Gdyby nie długoletnia dobra znajomość z przełożonym, to prawdopodobnie po podyktowaniu takich warunków wyleciałbym na zbity pysk. Przez ten czas wielokrotnie przyglądałem się zdjęciu poszukiwanego Nalborskiego, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że to, co wtedy zobaczyłem, jakkolwiek to zabrzmi, nie było nim. Zbyt dobrze zapamiętałem tamtą przerażającą twarz. Im dłużej się nad tym zastanawiałem, tym większe miałem wrażenie, że faktycznie zaświrowałem. Wszystko odmieniła rozmowa z moim wieloletnim kolegą, Krzyśkiem Witeckim, który w naszym mieście od kilkunastu lat był funkcjonariuszem policji. Widywaliśmy się dość rzadko, przez co zawsze było sporo tematów do obgadania. Tego wieczoru spotkaliśmy się pierwszy raz po moim powrocie z urlopu.
No i jak tam, Robercik, ci się teraz pracuje na powierzchni?
Spytał Krzysiek, wrzucając do mojej szklanki z whisky kostkę lodu.
W sumie to nigdy nie powiedziałeś, czemu zrezygnowałeś z nurkowania.
Mówiłem już, że nie chcę poruszać tego tematu.
Co poradzę, że skleroza doskwiera ci na stare lata? Ho, już nie bądź taki uszczypliwy. Może i forma już nie ta, ale uwierz mi, nie jednego młodocianego rabusia jeszcze z tymi kurzymi nóżkami byłbym w stanie dogonić. Niedawno spotkałem się z Ryśkiem Wojtuniem. To mi powiedział, że na ostatniej akcji doznałeś ataku paniki pod wodą i od tej pory nigdy już się nie zanurzyłeś. Co mogło wywołać taką reakcję w najlepszym nurku ratowniczym naszego regionu?
Krzysiek, po co? Nie jestem w stanie w racjonalny sposób ci tego wytłumaczyć.
No, komu jak komu, ale mi już wiele popieprzonych historii ze swojej branży opowiadałeś. Pamiętasz na przykład te o tym płonącym kolesiu, co darł się, żeby zamiast niego ratować stos jego biurowych dokumentów? Ojeju, co ten pracoholizm robi z ludźmi?
Nic nie powiedziałem, posyłając kumplowi spojrzenie sugerujące zmianę tematu. Krzysiek znał mój charakter i wiedział, że nie ma sensu jakkolwiek nalegać.
No nic. Chcesz być tajemniczy, Robercik, to sobie bądź. Pozwól w takim razie, że ja ci opowiem, co mi się ostatnio ciekawego przytrafiło w robocie. Skończ tylko to, co ci zostało i pójdę uzupełnić, co trzeba. Wiesz co, i to chyba już tyle wystarczy dziś. Daj, przestań już, chociaż tutaj mnie nie zawiedź.
Przytaknąłem niemrawo głową. Prawda jest taka, że od czasu tego, co przeżyłem, alkohol już nigdy nie był w stanie mnie rozluźnić, a jedynie niekiedy nasilał stany lękowe. Nie widziałem więc sensu w jego nadmiernej konsumpcji. Po chwili Krzysiek wręczył mi szklankę i ponownie ulokował się na swoim fotelu.
No więc, dziś na komisariat zgłosił się do nas niejaki Filip Darwiński. Przyznał się do zbrodni. No, takie sytuacje się przecież zdarzają. Ano, zdarzają. Aczkolwiek ten przypadek jest wybitnie dziwny. Kojarzysz sprawę zaginięcia Alberta Czortyckiego sprzed 2 lat? No, nie bardzo. To dziwne, skoro był poszukiwany przez nurków. Rocznie mamy dużo zleceń, więc nie wszystkich kojarzy się z imienia i nazwiska. Dobra, mniejsza. Darwiński wyjawił, że to on przyczynił się do jego śmierci.
świadomie przyznał się do zbiorowego morderstwa, jakie zostało dokonane 2 lata temu na Czortyckim. Zbiorowego? Zgadza się. Wsypał przy okazji swoich 3 kompanów. Problem polega jednak na tym, że 2 z nich... Cóż, jakby to powiedzieć, widnieje na liście zaginionych. Mowa tu o Piotrze Nalborskim oraz jego starszym bracie Rafale Darwińskim. Wiadomość o zaginięciu tego drugiego dotarła do nas niecałe 2 dni temu. Moja uwaga skupiła się jednak na pierwszej osobie. Słysząc imię i nazwisko mężczyzny związanego z celem mojej ostatniej podwodnej akcji poszukiwawczej, poczułem, jak mnie wręcz wysztywniło z wrażenia. Doskonale je pamiętałem, mimo że minął równy rok od tego czasu. Piotr Nalborski? Co ciekawe, Darwiński domagał się przyspieszonego procesu sądowego, aby zdążyć przed następnym 13 lipca. Ale dlaczego? Typek starał się nam zarysować sytuację, ale to, co zdołał z siebie wykrztusić, było delikatnie mówiąc popierdolone. Byłem w szoku, że na naszym zadupiu może mnie tu jeszcze coś zaskoczyć. Po tych słowach Krzysiek na moment zwrócił głowę w kierunku okna, z którego w oddali dało się dostrzec graniczący z miasteczkiem las. Młodej Czortyckiej nie kojarzysz? Nie. Może to i lepiej. Generalnie dziwna baba, mieszkająca w starym, niewyremontowanym domu po drugiej stronie lasu. Tę ruderę na pewno widziałeś. Często mieliście przecież akcje poszukiwawcze w tym dużym zalewie w pobliżu. Od jakiegoś czasu stale ją obserwujemy, bo prowadzi dość podejrzaną działalność. Zajmuje się sprzedażą jakichś olejków eterycznych, naparów i innych tego typu produktów sporządzanych z lokalnie zebranych roślin na terenie lasu. Ponoć z dnia na dzień zyskuje na popularności, mając spore rekomendacje wśród mieszkańców. Chodzą słuchy, że te specyfiki niejedną osobę już uzdrowiły. Że mają jakieś wybitne właściwości regeneracyjne. No a co ona ma do tego? Darwiński wyjawił, że wszystko zaczęło się od pewnej pożyczki, jaką Albert, jej młodszy brat, zaczerpnął od niejakiego Tomasza Bąka, którym od dłuższego czasu się interesujemy. No, ze względu na podejrzanie wysokie dochody i rzekomą przynależność do mafii. W naszym małym miasteczku jest on niemal wszystkim znany. Generalnie ludzie wolą go unikać. Czortycki jednak był na tyle zdesperowany, aby pomóc siostrze w wystartowaniu działalności, że osobiście udał się do Bąka, powołując się na wspólnego znajomego. Albert jednak wtedy nie wiedział jeszcze, w jak wielkie gówno wdepnął. Z początku bowiem biznes nie wypalił, a u Tomasza Bąka ponoć nie istniało coś takiego jak przełożenie terminu zapłaty. Zażądał odsetek. A, odsetek. No ponoć nieco inaczej podszedł do sprawy. Przyszedł osobiście do Czortyckiej upomnieć się o swoją zapłatę, lecz ta nie zamierzała mu otworzyć drzwi. No więc ten w odwecie zgarnął swoich ludzi, Piotra Nalborskiego i 2 braci Darwińskich, do uprowadzenia Alberta. Gdy to nie przyniosło rezultatów, Czortycki został przez całą 4 brutalnie skatowany i ponoć wrzucony do naszego miejscowego zalewu. Ale czy ona wiedziała od początku, że to Bąk stoi za śmiercią jej brata? I czemu nie zgłosiła tego na policję? Mówiłem ci już, że uchodzi ona powszechnie za dziwną osobę. Jedynie co powiedział Darwiński to to, że pewnego dnia spotkał ją w centrum miasta. Jak zwykle ubraną w zabrudzone szmaty i wycedziła mu wówczas prosto w twarz, że wie, co zrobili 13 lipca. Niedługo później zaginął Piotr. Po nim był brat Filipa, Rafał, co też spowodowało zmianę o 180 stopni w młodym Darwińskim. Tak na marginesie ci powiem, że sam od miejscowych słyszałem inne ciekawe rzeczy na temat Czortyckiej. Ponoć 2 lata temu, tuż po zaginięciu brata, widziana była wiele razy nad zalewem i coś do niego wlewała. Czy były to resztki z jej naparów ziołowych? Tego nie wiem. I tak po zeznaniach Darwińskiego mamy w zamiarze odwiedzić ją oraz Tomasza Bąka, na którego wreszcie są jakieś konkretne zarzuty. Pytanie też, dlaczego temu Filipowi tak bardzo zależy na szybkim umieszczeniu w więzieniu? Obawia się zemsty Bąka? Czy może czegoś innego? Biorąc pod uwagę, że dni zaginięcia jego kumpla i brata to właśnie 13 lipca. Po głowie chodziło mi mnóstwo problematycznych myśli, dotyczących zarówno zarysu postaci Czortyckiej, jak i faktu, że mimo rzekomego wrzucenia zwłok Alberta do zalewu srebrzystego, przez te 2 lata nikt nie był w stanie go wyłowić. Czekaj. Mam tu gdzieś zdjęcie ogłoszenia o zaginięciu Czortyckiego w mojej archiwalnej galerii. Może kojarzysz? O, jest. Mówiąc to, Krzysiek wyciągnął przed siebie telefon, ekranem skierowanym w moją stronę. Przybliżyłem palcami zdjęcie, tak aby skupić się jedynie na twarzy zaginionego. Kilkanaście sekund wystarczyło, abym osłupiał. Poznałem to spojrzenie. Martwe, bez wyrazu. Wpatrujące się we mnie w ciemnej głębinie na dnie zalewu. Ostatnim, co pamiętam z tego wieczoru, to jak bezwładnie zacząłem osuwać się z fotela na podłogę. Zdezorientowany Krzysiek nie zdążył uratować mnie przed utratą przytomności. O reszcie natomiast wolałbym całkowicie zapomnieć. Rok później. Przyglądający się w łazienkowym lustrze świeżo wykąpany Tomasz Bąk z niechęcią począł obserwować pierwsze oznaki męskiego przekwitania. Zaklął głośno, widząc znacznie uwydatnione zakola i wyraźną zmarszczkę. Kwestia sporna, czy było to spowodowane stresem związanym z tym, że został sam na sam ze swoją mroczną tajemnicą, którą do niedawna jeszcze dzielił z 3 innymi osobami. Piotrek zaginął 2 lata temu. Rok później stracił obu braci Darwińskich. Po Rafale słuch zaginął, zaś Filip dobrowolnie udał się na komendę, sprzedając całą 4. Jak przystało na obrotnego, zamożnego mężczyznę, załatwił sobie najlepszego adwokata, który skutecznie oczyścił go ze wszystkich win, gdyż poza zeznaniami nie do końca normalnie zachowującego się Filipa, nikt nic na niego nie miał. Na wszelki wypadek wyprowadził się jednak kilka miejscowości dalej, układając sobie życie na nowo. Dochodzenie odnośnie morderstwa Alberta Czortyckiego zostało oficjalnie zakończone. Sprzedawczyk Filip poszedł siedzieć na 15 lat, a żyjąca w swoim świecie Czortycka nie chciała kontaktu z policją. Wciąż jednak zastanawiał się, co tak naprawdę spotkało Piotrka i Rafała. zaszywając się pod pościelą i puszczając swój ulubiony podcast, szybko pozbył się natrętnych myśli. Dźwięk lektora mocno zagłuszył ledwo słyszalny przez bąka huk na dolnym piętrze. Pomyślał, że znowu zostawił otwarte okno na noc, które grzmotnęło z wielkim impetem przez przeciąg. Nagłe odgłosy kroków na schodach szybko odrzuciły tę hipotezę. Mężczyzna zdołał się poderwać z łóżka, dopiero gdy usłyszał dźwięk dynamicznie otwieranych drzwi do swojego pokoju i w ledwo widocznej ciemności zdołał dostrzec przybliżającą się w jego kierunku humanoidalną sylwetkę. Był zbyt wolny. W momencie, gdy nieznany napastnik gruchnął na jego klatkę piersiową, do nozdrzy bąka dotarł cuchnący odór zgnilizny. Dopiero włączona podczas szamotaniny latarka w telefonie pozwoliła mu zobaczyć, z czym ma do czynienia. Ukazała mu się zdeformowana, rozkładająca, gniewna twarz, która następnie wgryzła się w jego szyję. Telefon bąka został w końcu opuszczony na podłogę wyświetlaczem do góry, wskazującym datę 13 lipca 2023 roku. Wschodzące o poranku słońce odsłoniło przechadzającemu się mężczyźnie z psem makabryczny widok. Cztery, będące w różnych stanach rozkładu ciała, swobodnie dryfowały przy brzegu zalewu srebrzystego. Wezwanym na miejsce służbom udało się zidentyfikować wstępnie zwłoki należące do Tomasza Bąka, które zdawały się najkrócej przebywać pod wodą. Miały liczne rany, przypominające głębokie odgryzienia pełnych warstw skóry. To samo dotyczyło dwóch innych ciał, będących w znacznie większym stanie rozkładu. Problem polegał na tym, że w zalewie nigdy nie zanotowano istnienia dużych, drapieżnych ryb, które mogłyby tak je okaleczyć. Śladów dotkliwych ugryzień nie miało jedynie ostatnie wyłowione ciało, będące w najgorszym stanie, jeśli chodzi o możliwość identyfikacji. Funkcjonariusze zwrócili jednak uwagę na ledwo widoczny zarys uśmiechu, jaki zachował się na licu nieboszczyka. Taki sam wyraz twarzy miała jeszcze jedna osoba, obecna tego poranka w okolicach zalewu, stojąca po przeciwnej stronie, schowana za krzewami, drobnej budowy kobieta w chaotycznie rozczochranych włosach szeroko szczerzyła się, kierując wytrzeszczone oczy w stronę zgromadzonego tłumu. W końcu odeszła w głąb lasu w celu kontynuacji zbiorów lokalnych ziół. Miała do obsłużenia dziś wielu klientów. Scenariusz Wojciech Deptuch. Czytał Jakub Rutka.